Ale teraz widzę uśmiechniętą twarz Pawła Rakowskiego, uśmiechnięty, bo jest w tych miejscach, które najbardziej kocha, bo kocha Bliski Wschód, jest teraz w Jordanii. Dzień dobry, Pawle. To jest Paweł Rakowski. Pawle, gdzie jesteś, co robisz, co widzisz i co wiesz?
Jestem na tle Citadeli, która w 1917 roku niejako zmieniła Bliski Wschód, ale też i zmieniła w sumie też i Zachód, ponieważ ta Citadela, która należała do Turków, została zajęta przez niejakiego Lorenza z Arabii, który przy pomocy domu Haszymidów wszedł na Bliski Wschód, wyzwolił ten teren spod ponad 400-letniej okupacji tureckiej. Imperium Otomańskie się rozwaliło, zamiast tego nie powstało wielkie państwo arabskie pod zarządem domu Haszymidów, tylko Anglia i Francja podzieliły sobie region wedle własnego uznania, wykreśliły granice, te granice do dzisiaj pozostają dość mocno kontrowersyjne. Jordania akurat właśnie jest tym krajem jedynym, który się ostał dla dynastii haszymickiej, rządzi tutaj król Abdullah II. Nade mną tutaj znajduje się flaga tego powstania z 1917 roku. Nieprzypadkowo te wszystkie kolory, które akurat właśnie widzimy, no, znajdują się w większości flag państw arabskich. To jest niejako pokazuje tą wielką jedność tego ludu, narodu, czy też tej społeczności, która ściąga się w sumie od Maroka aż do Iranu, czyli obecnie liczy ponad 550 milionów ludzi.
Lorenz z Arabii rzeczywiście wykonał wielką pracę, ale na koniec został zdradzony przez brytyjskich polityków i odszedł z wywiadu brytyjskiego i napisał piękną i wspaniałą książkę.
Tak jest, napisał piękną i wspaniałą książkę. W 1962 roku nakręcono piękny i wspaniały film z Peterem O'Toolem w roli głównej. Tak, tutaj akurat jestem w tym miejscu nieprzypadkowo, ponieważ z jednej strony wspominamy historię, ale no niejako pięć kroków bardziej na wschód. Znajduje się już granica z Arabią Saudyjską i to, co się tak właśnie dzieje w tym kraju, jest kluczowe dla przyszłości tego regionu, ponieważ gdybyśmy byli nocą, to byśmy już może zaczęli widzieć jakieś światełka powstającego projektu pod tytułem NEOM, gdzie ma mieszkać 9 milionów ludzi w dość mocno kontrowersyjnej albo raczej innowacyjnej formie w mieście w kształcie linii, która ma się przez 180 kilometrów. Tak więc w pewien sposób jestem na skrzyżowaniu przeszłości i nowoczesności, a zacząłem właśnie wątek tego Lorenza nieprzypadkowo, ponieważ dość dużo się mówi, jeśli chodzi o kontekst w chwili obecnej, gdzie ten świat arabski zamierza dryfować, w którym miejscu inaczej postrzega świat islamu i świat arabski i cały region, kwestie nasze w Europie, wojny na Ukrainie. No i to jest akurat właśnie taka, wydaje się, że to, co Lorenz rozpoczął, chociaż oczywiście Lorenz rozpoczynał to w dobrej wierze, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, miało powstać wielkie państwo arabskie, to się wszystko tak właściwie się rozczłonkowało, powstały szereg różnych państw arabskich, dość mocno skłóconych ze sobą. Natomiast widzimy, że no właśnie ten wielki kapitał z Zatoki Perskiej chce wykorzystać tą chwilę, żeby pod przewodnictwem Mohameda bin Salmana, saudyjskiego następcy tronu, no niejako odwrócić losy tego, co tu się wydarzyło w 1917 roku, czyli tak jakby rozpocząć nowe otwarcie, które by umiejscowiło świat arabski i też islamu w nowym miejscu na mapie politycznej świata.
Jakim?
Lepszym, to znaczy chodzi o to, że akurat, jeżeli byśmy tak już mówili, taką, nazwijmy to współczesną europejską nową mową, jeżeli tu się rozpoczął projekt kolonialny na Bliskim Wschodzie, właśnie w Akabie, tak akurat wydaje się, że Mohammed bin Salman ma taką ambicję, żeby zakończyć ten proces przede wszystkim zależności względem Zachodu, no i tak bardziej stworzyć to, co było przynajmniej do epoki Kolumba, coś, co przynosiło profity tej części świata, czyli właśnie funkcjonowanie pomiędzy Wschodem i Zachodem, właśnie między innymi poprzez określone balansowanie. Tak można zinterpretować to, co się dzieje w tej części świata, przede wszystkim to, co widzimy, szczególnie w kontekście relacji amerykańskich czy też europejskich ze światem arabskim, że no jakoś nieprzypadkowo po 24 lutego zeszłego roku tak właśnie wszystkie liczące się nazwiska lądowały, no może chociaż daleko stąd, ale jednak nie tak daleko, jeśli chodzi o miejsce, w którym się znajduje. No i tak właśnie z wielkimi ukłonami i należną czcią oddawały przywódcom, szczególnie krajów Zatoki Perskiej. Wszystko oczywiście jest związane z surowcami, ale no przynajmniej oficjalnie teraz się tak uważa, że ten czas, nazwijmy to, eksploatacji tych surowców zakończył się, no i świat arabski pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej chce tutaj coś osiągnąć, natomiast czy coś osiągnie, to jest bardzo mocno kontrowersyjne. Na całym Bliskim Wschodzie teraz się patrzy w kierunku Egiptu, znaczy Egipt jest takim sercem tej części świata, no i niestety bardzo dużo wskazuje na to, że Egipt podzieli los Libanu, to znaczy nie tylko zbankrutuje, ale też i waluta upadnie, ale to o tym sobie porozmawiamy wtedy, kiedy to już będzie następowało w sposób bardziej widoczny. Chociaż oczywiście te wielkie petromiliardy, które tak właściwie my sponsorujemy, jeśli chodzi o tą część świata jako kupcy, znaczy jako użytkownicy ropy i gazu, no to tylko trzeba wspomnieć, że zarówno Jordania, jak i też Egipt są właśnie niejako utrzymywane przez ten wielki przez tego wielkiego brata tutaj z zamiedzy.
To miasto, o którym mówiłeś, które ma mieć 180 kilometrów, jego budowa już się rozpoczęła?
Oficjalnie tak, już. To znaczy tak, no ciężko mi stwierdzić, jak jest realnie, ale jeśli chodzi właśnie tutaj o ostatnio, kilka dni temu odbywający się szczyt Davos, to media światowe, jak i też już tam na miejscu, nawet saudyjscy decydenci, reklamowali, że cały projekt NEOM, który pierwotnie miał się zakończyć w 2030 roku, sprawa jest oczywiście opóźniona w związku z pandemią, która trwała 2 lata, ale że cały projekt się rozpoczął, trwa. No i miejmy nadzieję, że akurat się skończy. Natomiast co jest znamienne, jeśli chodzi o tą część świata, że wiele rzeczy się rozpoczyna, a niewiele kończy. Tutaj trzeba to obserwować z należną uwagą, ale też z należnym spokojem. Też jeszcze to wspomniałem o Egipcie, też trzeba wspomnieć o tym, że Egipt buduje nową stolicę, gdzie ma być największy meczet, ale też największa bazylika w związku z tym, że 10% obywateli Arabskiej Republiki Egiptu to są chrześcijanie, którzy między innymi pracują tutaj w Akabie i są zauważani.
W tym nowym mieście ma zamieszkać 9 milionów ludzi, ale skąd ci ludzie mają być?
No to jest akurat oczywiście, to nie będzie przyczółek dla bezdomnych, ponieważ cały projekt NEOM ma akurat tutaj być projektem XXI wieku wręcz. No oczywiście chodzi o to przede wszystkim, że Arabia Saudyjska chce dywersyfikować swój budżet względem surowców, które no, są coraz mniej pewne i to też jest taka oś tych zmian, która następuje. Po prostu państwa naftowe Zatoki Perskiej są już zmęczone tym, że po pierwsze z jednej strony Zachód chce od tej ropy odchodzić i tutaj non-stop jakieś knowania są czynione. No i też przede wszystkim chodzi o to, że Zatoka Perska jest niejako upośledzona tym, że otrzymała te wielkie błogosławieństwo pod tytułem surowce, że różnice, jeśli chodzi o funkcjonowanie, są przede wszystkim konstrukcję społeczną, są bardzo, ale to bardzo znaczące i istotne. Przede wszystkim chodzi o to, że obywatele takich krajów jak Katar, Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska z reguły nie muszą pracować. To akurat ma się zmienić, jeśli chodzi, się zmienia powoli w tym czasie. Też to jest niezwykle ciekawe, że to wszystko jest obserwowane, jeśli chodzi o te biedniejsze kraje, takie jak Jordania, takie jak chociażby Palestyna, chociaż o tym to jest troszeczkę inna historia, ponieważ Arabia Saudyjska w ostatnich latach była dość mocno uważana za kraj, który o tej Palestynie zapomniał, że tutaj by chcieli z Izraelem nawiązać relacje, ujawnić swoje relacje dyplomatyczne, chociaż wiemy o tym, że raczej to nie nadejdzie, przynajmniej nie z tym rządem w Izraelu, ale to jest osobna opowieść. Natomiast chodzi o to, że to jest też wielka taka nadzieja właśnie dla tych krajów biedniejszych, które akurat właśnie no, chciałyby uczestniczyć w tym wielkim procesie, przynajmniej jako siła robocza, co też jest akurat uważam dość mocno konstruktywne, ale oczywiście te projekty nie tylko NEOM, ale też szereg innych, to są skierowane głównie do klienta, nazwijmy to, z większym i zasobniejszym portfelem, no ale też kilka dni temu władze saudyjskie ogłosiły, że stolica Arabii Saudyjskiej, Riyad, ma się powiększyć dwukrotnie z 7 do 14 milionów mieszkańców i tam też ma być jakieś, nazwijmy to, zaczątki tego biedniejszego budownictwa dla mniej zamożnych również.
Widziałem, że pijesz albo kawę, albo herbatę, albo jakiś inny napój, jak skoro pijesz, znaczy zakupiłeś. Gdybyś sprzedawcę tego napoju zapytał, Rosja czy Stany Zjednoczone, który kraj bardziej lubi, co by odpowiedział?
To znaczy, jeśli chodzi o kwestię sympatii, to niestety Rosja i to jest znamienne. No jednak ta część świata niejako wykorzystuje wszelkie dekady, nazwijmy to, szczególnie ostatnie 3 dekady, Okresu, kiedy to przynajmniej w percepcji prostego człowieka, prostego Araba, Stany Zjednoczone były tym krzywdzicielem obecnego układu. Przede wszystkim też trzeba wziąć pod uwagę to, że z 9 milionów poddanych króla Abdullaha w Jordanii, milion to są Irakijczycy, głównie to są ludzie, którzy uciekli po ataku amerykańskim na Irak. To są też w dużej mierze ludzie, którzy byli ludźmi systemu i tego reżimu. Saddam Hussein jest tutaj niezwykle popularny w tym kraju, tak samo jak i wśród Palestyńczyków. Też 90% poddanych króla Abdullaha to są właśnie Palestyńczycy. Tron stoi na Beduinach i Czerkiesach. Beduini, jak wiemy, to są kolektyw ludzki zupełnie nieideologiczny i zupełnie tak jakby powstrzymujący się od głosu w takich dyskusjach. Tutaj akurat kwestia jest taka, że król Abdullah ich dopieszcza, oni stanowią tutaj o elicie, więc będą bronić tej monarchii. Ale niestety, jeśli chodzi właśnie o postrzeganie Rosji i Stanów Zjednoczonych, to jednak bliżej sercu na pewno jest to, co Władimir Putin pokazuje sam sobą. To znaczy, mi nie chodzi przede wszystkim o wojnę na Ukrainie, ponieważ ta jednak jest tutaj dostrzegana i w miarę uczciwie relacjonowana. Ale chodzi przede wszystkim też o to, że Bliski Wschód odstręczają projekty, nazwijmy to, ideologiczne z Zachodu. Tak? Jeżeli 20 lat temu była kwestia demokracji, teraz jest to kwestie bardziej obyczajowe, nie wchodząc w szczegóły. Coś, co akurat właśnie szczególnie na religijnym Bliskim Wschodzie jest... raczej nie ma o czym rozmawiać, jeśli chodzi o te projekty. No a Władimir Putin pokazujący się w cerkwi, pokazujący tutaj się, odwołujący się do jakichś tradycji konserwatywnych, no jednak tutaj wzbudza więcej sympatii i więcej zrozumienia. My akurat w Polsce interpretujemy to jako pewnego rodzaju fałsz, jak i też szopka, natomiast oni mają to szczęście, że nie znają Rosji i nigdy jej nie poznali tak jak my. No i po prostu trzeba niestety uznać to, że jeżeli nawet elity tego świata będą współpracowały z Ameryką, to jednak będą robiły to bardzo dyskretnie, ponieważ nastroje w świecie arabskim jednak są wyraźnie antyamerykańskie, co trochę się przekłada na prorosyjskość.
A czy mógłbyś przekroczyć granicę jordańsko-saudyjską?
To znaczy tak, od strony formalnej już to się zaczyna robić możliwe, ale od strony, nazwijmy to, przede wszystkim do 2017 roku Arabia Saudyjska była zamknięta, a tutaj od kilku lat zaczyna się już otwierać przede wszystkim na ruch nie religijny i nie kontraktowy. Czyli tam się pojawiają się już zaczątki turystyki i ta turystyka już zaczyna powoli funkcjonować, chociaż przede wszystkim te projekty nie tylko przyszłości, ale też przeszłości, ponieważ wszelka archeologia była zakazana w sumie do 2015 roku. Dopiero teraz rozpoczynają się prace, nazwijmy to, ujawniające bardzo bogate dziedzictwo, czy to nabatejskie, czy też może w przyszłości kiedyś chrześcijańskie, które było na Półwyspie Arabskim do VII wieku. No, ja bym radził na chwilę obecną czekać, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, tam gdzie przede wszystkim miejsca historyczne, czyli te najbardziej ciekawe, zostaną już w pełni ukończone. Przede wszystkim chodzi o projekt Al-Ula, to wielkie miasto nabatejskie, które ma być jeszcze potężniejsze, jeszcze bardziej okazała niż sławetna Petra. Radziłbym poczekać i przede wszystkim przyjechać zimą, ponieważ na Bliski Wschód nie przyjeżdża się latem.
Powiedział Paweł Rakowski prosto ze stolicy. Nie, jesteś w stolicy. Nie, z granicy. Nie,
Amman jest stolicą.
Z granicy. Jordańsko-saudyjskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Godzina 8:00 na zegarze, a więc czas na wiadomości. Ignacy Bojarn jest już w studio.